Dokładnie 10 minut po godzinie 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Pracują dla Państwa w studiu przy Berwińskiego 5, realizujący naszą audycję Jarek Epakczyński, a przed mikrofonami
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Na tę część spotkania z muzyką i sportem zaplanowaliśmy przede wszystkim przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych poza piłkarskich. Mówić będziemy o koszykówce, o siatkówce, o piłce ręcznej, także o żużlu. Zajrzymy także na festiwal judo do poznańskiej hali przy ulicy Taborowej i będziemy Państwa zapraszać do wzięcia udziału w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na najlepszych sportowców i trenera naszego regionu w mijającym 2020 roku. Teraz jednak najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 13 grudnia.
Piłkarze Lecha Poznań tylko zremisowali w Mielcu z tamtejszą Stalą 1-1 w meczu 13 kolejki PKO Ekstraklasy. W 27 minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Andrija Prokic, a wyrównał w 87 minucie Pedro Tiba. Trwa spotkanie Rakowa-Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Na razie w drugiej połowie Raków prowadzi 3-1. W drugiej lidze dziś KKS Kalisz wygrał u siebie ze Zniczem Pruszków 1-0. Polscy skoczkowie narciarscy w składzie Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch zdobyli w Planicy brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach. Wygrali Norwegowie przed Niemcami. Z kolei polscy saneczkarze w składzie Klaudia Domaracka, Mateusz Sochowicz oraz duet Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli trzecie miejsce w rywalizacji sztafet ostatniego dnia zawodów Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Wygrali Niemcy, a drudzy byli Austriacy. To historyczny wynik, bowiem jest to pierwsze miejsce w czołowej trójce polskiej sztafety w historii występów w Pucharze Świata. Martin Czater wygrał zjazd we francuskim Val d'Isère, zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata. Dla Słoweńca to pierwsze zwycięstwo w zawodach tej rangi. Liderem generalnej klasyfikacji jest Francuz Alexis Pinturo. Aleksandr Bolszunow wygrał rywalizację na 15 km techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w szwajcarskim Davos. Rosjanin wyprzedził swoich rodaków Andrija Mielniczenkę i Artioma Malcewa. Najlepszy z Polaków Dominik Bury ukończył niedzielne zmagania na 34. pozycji. Wśród pań najlepsza była Amerykanka Rosie Brennan, najlepsza z Polek Izabela Marcisz ukończyła zawody na 35. miejscu. Max Verstappen z Red Bull Racing wygrał wyścig o Grand Prix Abu Zabi. To ostatnia, 17. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. 23-letni Holender odniósł swoje 10. zwycięstwo w karierze, a drugie w tym sezonie. Pozostałe miejsca na podium dla kierowców Mercedesa. Drugi był Finn Valtteri Bottas, a na trzeciej pozycji uplasował się Brytyjczyk Lewis Hamilton, który już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Koszykarki Enea ZS-u Poznań wygrały u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 93-73 w meczu Energa Basket Ligi Kobiet. To trzecia wygrana poznanianek w tym sezonie.
O koszykówce będzie już dokładnie za 3 minuty i 28 sekund, bo tyle potrzebujemy czasu, by zagrać dla Państwa piosenkę na dobry początek drugiej godziny audycji w sportowym rytmie. There's a girl from Brazil, she was born to move her hips, can't keep her feet still, always looking for attention. She uses her eyes to turn a small flame into a fire. She's a girl from a town where nobody knows your name, where nobody's found, and no one ever sees the bright lights now, where she spends every night. She danced her way to a better life. I gotta leave, cause it's a bad thing. She about to make me do the things that she wanna do. It feels so good when it's a bad day, but when the lights go down, come on, a little wave of your crown. And the crowd shouts, Alida, open up where we can see ya. Now the night is ready for ya. One dance and we'll be singing hallelujah. Now the crowd, they are screaming, let it up, but they are feeling. It's so hot. From this part of the world, after you're looking at her body, you're starting to tell that you're falling in love, and it feels like a drug. You got nothing to lose, you got something to tell. She can be cold, cold, digging for gold. She doesn't wanna keep a man, doesn't wanna be sold. She has a ticket to a life that is hard to resist. She rewrote the book and added a twist. I gotta leave, cause it's a bad day. She better make me do the things that she wanna do. It feels so good when it's a bad day. But when the lights go down, come on, a little wave your crown. And the crowd shouts, Alida, welcome up where we can see ya. Let it up, but they are feeling. It's so hot.
So look out, beware, like a do or dare. She'll fight for a right, she'll do whatever it takes. And the crowd shouts, Aaliyah.
Radio Poznań pod koszami.
Rozpoczynamy od męskiej koszykówki, od ekstraklasy męskiego basketu, a to dlatego, że bardzo dużo działo się w ostatnim tygodniu, jeśli chodzi o wielkopolskiego jedynaka w tej elicie koszykarskiej naszego kraju, czyli ekipy Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. W naszych serwisach od poniedziałku właściwie Państwa informujemy, że pożegnały się z drużyną Stalówki trener Łukasz Majewski. Później w następnych serwisach już przekazywaliśmy wieść, że nowym szkoleniowcem drużyny BM Slam Stali będzie Igor Milicic, ale on pracę rozpocznie od jutra, od 14 grudnia dokładnie, tak to podpisany kontrakt. A zatem w tym piątkowym meczu 16 kolejki spotkań w Ekstraklasie koszykarzy drużyna Stali Ostrów Wielkopolski wystąpiła pod wodzą asystenta poprzedniego szkoleniowca, człowieka, który od lat związany jest z ostrowskim klubem, 29-letniego Andrzeja Urbana. I to było prestiżowe spotkanie z Anwilem Włocławek. 10 razy z rzędu Ostrowianie przegrywali do tej pory w ostatnich ligowych potyczkach z Anwilem, a tymczasem wygrali w nowej arenie Ostrów 88-79. Stalówka prowadziła po pierwszej kwarcie 24-19, troszkę przegrali Ostrowianie kwartę numer 2 14-18, ale w dwóch kolejnych znowu byli górą 19-17, tak wygrana przez Stal kwarta numer 3 i w tej decydującej także sześciopunktowe zwycięstwo drużyny Stalówki 31-25, ostatecznie 88-79. Najcenniej w drużynie Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski rzucał w tym meczu Jakub Garbacz, zdobywca 21 punktów, 16 punktów zdobył Torin Green dla Stalówki, a także jego rodak Chris Smith. Z kolei w drużynie Anwilu Włocławek 26 punktów zdobył Iwan Almeida, no ale jednak to nie wystarczyło, by pokonać Ostrowian. A zatem posłuchajmy, co po tym spotkaniu opowiadali. Rozpocznie od gratulacji dla gospodarzy trener Anwilu Marcin Woźniak. Później posłuchamy najskuteczniejszego w drużynie Stalówki Jakuba Garbacza, przypomnę, zdobywca 21 punktów, a także chwalonego przez wszystkich po tym meczu 29-letniego trenera Andrzeja Urbana, który po raz pierwszy, no i pewnie teraz będzie oddawał stery Iwanowi Miliciciowi, poprowadził drużynę Stali Ostrów do zwycięstwa nad Anwilem.
Gratulacje dla drużyny z Ostrowa. Byli dzisiaj lepsi. Myślę, że do trzeciej kwarty gdzieś tam nasza ofensywa funkcjonowała na przyzwoitym poziomie. Drużyna z Ostrowa miała problem, ale bardzo dobrą jedną rzecz, którą robili. Bardzo mocno szli na deskę podczas tych obron i nawet super obrona. Na koniec brak zastawienia i to nic nie daje. Bardzo dobrze tutaj mur funkcjonował. I tyle. Czwarta kwarta tutaj już z kolei brak naszej defensywy. Opadła nam energia i drużyna z Ostrowa zasłużenie nie wygrała. Gratulacje, walczyli do samego końca. My gdzieś tam w tej czwartej kwarcie poddaliśmy się.
Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Trener Andrzej, gdy tylko się dowiedział, gdy była informacja w poniedziałek już o zmianie stanowiska na pierwszego trenera i zostało powiedziane, że nas przygotowuje do meczu, no zmienił praktycznie wszystko. Uciął zagrywki, trening też został zmieniony, gdzie zaczęliśmy naprawdę biegać. Trochę się śmialiśmy, bo trener Andrzej zaczął krzyczeć, egzekwować od nas najprostsze rzeczy, no, które gdzieś tam brakowało. Skupiliśmy się na małych rzeczach, między innymi na ostatniej zagrywce, z której rzuciłem trójkę. To jest najśmieszniejsze, bo trener Andrzej krzyczał cały tydzień na tej zagrywce, żebyśmy za szybko tego nie robili, a tam była taka sytuacja dzisiaj w meczu, że przybiegliśmy, była strefa, no i dopiero tam coach krzyknął z linii, że gramy tą zagrywkę i nagle 12 sekund do końca i tak wszyscy byli spokojni, bo czasami jak już jest 12-10 sekund do końca, to już wszyscy panikują, a my wiedzieliśmy, bo cały tydzień to trenowaliśmy, trener Andrzej od nas to egzekwował wszystko na wysokim takiej częstotliwości na treningu, intensywności. No i dlatego nam to zmęczenie dzisiaj nie przeszkodziło i tak naprawdę można się tylko cieszyć. No. Chciałem bardzo podziękować trenerowi Andrzejowi, że tak w nas wszystkich wierzył, tak nas wszystkich poustawiał. Ja naprawdę mu kibicuję, bo ja z nim współpracuję indywidualnie poza treningami, więc wiedziałem, na co go stać, więc tylko się dzisiaj cieszyć, bo zrealizowaliśmy, miał plan trener Andrzej na to, żeby był jasno postawiony. Od mura mieliśmy swoje znaki, nie będę o nich mówił, mieliśmy pomagać, mieliśmy mu dać za 3 punkty, było jasno powiedziane, trener powiedział, to co on rzuci za 3 i z dalekiego pół dystansu jest po prostu na konto, to jest break defense. No i dzięki temu, może zdobył tam chyba 21 punktów mur, ale nie potwierał innych zawodników. Clark miał ciężkie rzuty, trafił dopiero tam w końcówce te ważniejsze, Zamojski, praktycznie go nie było. No nic, tylko trzeba było tak naprawdę dzisiaj to wygrać, bo egzekwowaliśmy każde założenie taktyczne, znaliśmy ich wszystkie zagrywki, byliśmy przygotowani, tak samo zawodników byliśmy pytani nawet przez trenera Andrzeja, jaki jest kol czego, jakiej obrony, więc byliśmy przygotowani. Szczerze powiem, jeszcze na takim poziomie, ja się zawsze dodatkowo uczę, ale żeby ktoś ode mnie to egzekwował, nie widziałem.
Zwycięski mecz, tym bardziej w debiucie. Do tego z takim rywalem, po 10 porażkach z rzędu zespołu z Ostrowa, mecz z wieloma podtekstami, także bardzo się cieszę. Na pewno zapamiętam ten dzień do końca życia. Odkąd wziąłem się za koszykówkę, a było to we wczesnych latach młodzieńczych, jak zaczynałem grać, to podchodziłem do tego w 100% na poważnie. Wszystko, co robię w życiu, to staram się robić na poważnie i dlatego pracowałem ciężko, aby jak znajdę się w takim miejscu, w takiej sytuacji, być na to gotowym i dziś byłem na to gotowy, ale w poniedziałku już wracam do swoich obowiązków w klubie. Dzisiaj wiadomo, tylko jeden mecz. Cieszę się, że udało się wygrać. Przede wszystkim świetna praca zespołu na treningach całego i to było kluczowe w dzisiejszym meczu. Było widać to, co trenowaliśmy, czyli szybkie przejście do ataku. Nawet jak z tego nie zdobywaliśmy punktów, to mieliśmy korzyści, a w drugiej połowie mądra, konsekwentna gra. Naszym założeniem przedmeczowym było odpuścić McKenzie'ego Moore'a kosztem tego, żeby nie otworzyli się szczelcy. Udało nam się to zrobić. Mur rzucił 19 punktów, Almeida dorzucił chyba 26, ale on to wszystko zrobił po akcjach indywidualnych, ale nie otworzyliśmy strzelców, czyli Zamojskiego, Clarka, Lichodieja, Pluty i to było kluczowe w tym meczu, czyli zrealizowaliśmy to, co sobie założyliśmy przed meczem. Wielkie ukłony dla całej drużyny.
Gratulacje dla koszykarzy Stalówki. Przypomnijmy, w meczu 16 takiej ekstraklasy koszykarze pokonali Anwil Włocławek 88-79. W innych już zakończonych spotkaniach MKS Dąbrowa Górnicza pokonała Kinga Szczecin 80, przegrała z Kingiem Szczecin 89-93. Polski Cukier Toruń pokonał GTK Gliwice 78-65. A trwa jeszcze dzisiejsze spotkanie w Bydgoszczy. Enea Astoria walczy ze Śląskiem Wrocław i na 4 minuty 13 sekund przed końcem tego spotkania Bydgoszczanie prowadzą 76-71.
Jako, że na zapleczu Ekstraklasy Panów nie mamy wielkopolskiego przedstawiciela, to przechodzimy do drugiej ligi. W grupie A jest jeden wielkopolski zespół, to Sklep Polski MKK Gniezno, który w ten weekend przegrał na wyjeździe z rezerwami Trefla Sopot 70-85. W pozostałych spotkaniach tej grupy AZS UMK Toruń wygrał z Miastem Zakochanych Chełmno 83-66. Noteć Inowrocław uległa Astorii Bydgoszcz 87-91, a MKKS Żak Koszalin wygrał wysoko z Sharks Gdynia 114-67.
Druga Liga Męskiej Koszykówki, ale grupa D, tutaj odbyło się komplet spotkań w aż 5. Rywalizowały drużyny z Wielkopolski, a więc po kolei. Basket Junior Poznań przegrał z Tarnowią Basket Tarnowo Podgórne 61-95. Drużyna AZS-u Basket Nysa uległa klubowi sportowemu Kosze Pleszew 52-64. Krono Żary pokonały rezerwy BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski aż 120-72. Sudety Jelenia Góra przegrały z Sokołem Międzychód Wielkopolską drużyną 80-105. Zakończyły się także niedawno derby naszego regionu w drugiej lidze męskiej koszykówki w grupie D. W Kościanie basket klub Obra grała z Rycerzami Rydzyna i drużyna z Rydzyna okazała się lepsza. Wygrała Ostrowa na wyjeździe w Kościanie 78-72. No i jeszcze uzupełnijmy inne mecze tej grupy. Gimbasket Wrocław kontra Maximus Kąty Wrocławskie. Dwupunktowe zwycięstwo drużyny z Kąt Wrocławskich 70-68.
Basket Liga Kobiet, czyli Ekstraklasa Pań. Dziś trzy mecze 11 kolejki, w których Ślęza Wrocław przegrała z Pszczółką Lublin 72-78. A GTK Gdynia uległ NRD Toruń 52-55. My w Poznaniu najbardziej jednak czekaliśmy na mecz Eneja ZS-u Poznań z Zagłębiem Sosnowiec. To spotkanie oglądał Grzegorz Hałasik.
Kapitan poznańskiego zespołu Julia Adamowicz, zwycięstwo 20 punktami z Zagłębiem Sosnowiec, 93-73, ale powiedzmy sobie szczerze, to były trzy kwarty, nawet czasami męczarni, i dopiero końcówka spotkania to był wasz piorunujący finisz. Z czego to wynikało?
Myślę, że już byłyśmy troszeczkę takie podłamane tymi 7 porażkami z rzędu, gdzie tak naprawdę te mecze były na wyciągnięcie ręki, bo przegrywałyśmy 3, 4, 5 maksymalnie. I gdzieś już ta nasza ta złość się nagromadziła i cieszę się, że w ten sposób się jakby zaowocowała i wygrałyśmy ten mecz.
Odżyłaś trochę w tym meczu.
Tak, myślę, że mogło to nastąpić, takie odblokowanie i każdy sport, każdy może mieć jak słabszy tam moment i jakby to jest wpisane w sport, także cieszę się, że akurat na dzisiejszy mecz nastąpiła moja przemiana.
Trzeba przyznać Jowana Popowicz kilka ważnych akcji.
Tak, w zeszłym meczu z Politechniką też wzięła troszeczkę jakby ciężar gry na swoje barki, co no jest bardzo doświadczona, grała w Eurolidze, także to jest odpowiedni zawodnik, żeby właśnie podejmować takie akcje. Myślę, że to było też przełamanie do tego, żebyśmy wyszły na prowadzenie, także dzisiaj każda dała z siebie maksa. Ciężko, wiedziałyśmy, że będzie bardzo ciężko zatrzymać Woles, która jak widać 39 punktów zdobyła, no to
ponad połowę.
Ogromne jakby wyniki w damskiej koszykówce.
Grzegorz Zieliński, szkoleniowiec poznańskiej drużyny.
Sydney Woles tutaj trafiała wszystko, co złapała w ręce, ale przynajmniej wiedzieliśmy, skąd jest zagrożenie, także kontrolowaliśmy ich atak. Wiedzieliśmy mniej więcej, co one będą robiły w ataku i to był jakby klucz. A jak jest dobra obrona, to się otworzy czasami, także szybki atak, a szybki atak to łatwe punkty, a łatwe punkty no to przewaga.
Jowana Popowicz w drugiej części spotkania w paru momentach ten wynik ratowała.
Jowana jest takim graczem, który generalnie daje nam olbrzymie wsparcie w drugich połowach. Fenomenalna czwarta kwarta w Gdańsku, 17 punktów. Świetna druga połowa w Polkowicach i no to jest taki gracz, to jest fighter. I mamy taką strategię, że trochę inaczej ją ustawiamy w pierwszej i trochę w drugiej, tak? Jak na mnie nie trybi gra w ataku w pierwszej, to wtedy wyciągamy nasz, że tak powiem, as z rękawa.
W paru spotkaniach nie dawała tyle, ile mogła Julia Adamowicz, a w dzisiejszym meczu kapitan zespołu też w drugiej połowie. To akcja 2+1, to rzut za 3 punkty.
Bardzo mnie cieszy, że była liderką taką cichą na boisku. Dała w ważnych momentach ważne punkty, a najbardziej mnie cieszy to, że nie chodzi tylko o to, że rzucała za 3 punkty, ale potrafiła penetrować, tak? Czyli to 2+1 było po penetracji. Jeżeli uwierzy w to, że może penetrować, to naprawdę jest niebezpieczny gracz.
Jesteśmy po pierwszej rundzie, 3 wygrane spotkania.
Uważam, że 2 miesiące po prostu straciliśmy totalnie. Byliśmy bardziej TKKF-em niż profesjonalną drużyną. Ja tego nie mogę zrozumieć. Powiem szczerze, że to nas wszystkich dołowało. Zresztą tu wróciliśmy na Politechnikę i też ćwiczymy w bardzo ograniczonym zakresie. Przepisy sanepidu tu są bardziej respektowane niż w szpitalach. Dzisiaj mamy spotkanie zarządu i moi szefowie niekoniecznie mogą być zadowoleni z mojej pracy.
Takie to pandemiczne kłopoty także w profesjonalnym sporcie. Gratulacje dla koszykarki Eneja ZS-u Poznań za dzisiejszą efektowną wygraną. Pierwsza liga żeńskiej koszykówki. Od razu zaczynamy od mocnego uderzenia. Wczoraj na parkiecie hali przy ulicy Świętego Marcina w Swarzędzu derby wielkopolski. Lider Swarzędze kontra MUKS Poznań. Zwycięstwo poznanianek 87 do 62. Różnicą 25 punktów zawodniczki Macieja Brodzińskiego pokonały podopieczne Anny Talarczyk z Lidera. Posłuchajmy zatem szkoleniowców obu drużyn.
Wydawało mi się, że na rozmowie w szatni wszystko było ustalone. To, co realizowaliśmy w pierwszej połowie, miało być realizowane w drugiej. No ale jednak, nie wiem, no co, czy za dobrze było może. Staraliśmy się, no ale koszykówkę nie, meczu nie można wygrać grając dobrze tylko w jedną połowę niestety. No, na pewno największym wnioskiem jest taki, że musimy grać od pierwszej do ostatniej minuty. Koncentrowane i realizować założenia moje. Bo jeżeli się trzymaliśmy tego, to wszystko było w porządku. A w drugiej połowie gdzieś koncentracja siadła i z tego wyniki. No i przegraliśmy strasznie zbiórkę. No. My jesteśmy niskim zespołem, to wiemy, no ale nie możemy dwa razy tyle przegrywać zbiórkę. Chcieliśmy wymuszać na drużynie z Poznania szybkie bieganie, dużo penetracji, odrzucenia, dzielenia się piłką, a po prostu w drugiej połowie nasze tempo praktycznie było zerowe i póki graliśmy w tempie, przyspieszaliśmy, to wszystko było w porządku, a w drugiej połowie to zniknęło.
Tak naprawdę nasze założenia generalnie się nie zmieniły, po prostu nie wiedzieć dlaczego słabo walczyliśmy na tablicach. W pewnym momencie nawet na początku meczu przegrywaliśmy zbiórkę, co jest niedopuszczalne w takim przypadku i to było główne założenie, dominacja w polu 3 sekund. Wykorzystanie przewag fizyczności, ale przede wszystkim zbiórki, jeszcze raz zbiórki. Potem zaczęliśmy to robić i wynik jest taki, jaki jest. No, możemy się cieszyć ze zwycięstwa zasłużonego. Fajnie, że po tej przerwie zaczęliśmy w końcu robić to, co do nas należy. Trzeba się cieszyć, idziemy mocno do przodu. Mam nadzieję, że pozostałe 2 mecze do końca roku również będą wygrane. Mówię, myślę, że ta przewaga, dominacja w polu 3 sekund. To był klucz. Zbiórki też w drugiej połowie, fajne, odważne decyzje rzutowe z otwartych pozycji. Dziewczyny też potrafiały, to nam na pewno też ułatwiło grę. No i też mimo wszystko mniej błędów w obronie zaczęliśmy popełniać, bo tracą 40 punktów do przerwy, no to jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze w żeńskiej koszykówce, gdzie my raczej jesteśmy znani z dobrej obrony. No ale najważniejsze, że efekt końcowy jest taki, jaki jest.
No właśnie tak wsłuchiwałem się wypowiedź Macieja Brodzińskiego, bardzo krytyczny, a jego drużyna wygrała z liderem Swarzędz 87-62. Dzisiaj gratulacje dla koszykarek Pompaksu Tęczy Leszno, które w pierwszoligowym meczu u siebie pokonały łódzki Widzew 75-64. W innych spotkaniach 10. kolejki pierwszej ligi żeńskiej koszykówki Wisła Kampakt Kraków przegrała z Temosirem Bochnia 58-64. Tomi Pabianice pokonało drugą drużynę Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski 85-73, a Maksimus Kąty Wrocławskie uległ Politechnice Koronie Kraków 58-65.
Dokładnie 28 minut pozostaje do godziny 20. My po piosence mówić będziemy o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
Sezon Teuron Ligi, czyli Ekstraklasy żeńskiej siatkówki, także rozgrywki pierwszoligowe w pełni, mimo różnego rodzaju przekładanek pandemicznych, tak je nazwijmy. No i lubimy sobie czasami porozmawiać z siatkarskim menedżerem, mającym no, w swojej stajni, tak to nazwijmy, wiele znakomitych siatkarek, poznaniakiem Jakubem Dolatą, ale skupmy się na tej wielkopolskiej siatkówce. Dwie drużyny w Ekstraklasie, Energia MKS Kalisz i drużyna Enei PTPS-u Piła. Jak można spojrzeć na do tej pory dokonania tych ekip?
To są dwa zupełnie różne zespoły, przede wszystkim Kalisz też jest oparty w dużej mierze na młodych zawodniczkach i stawia na młode zawodniczki ściągane z całej Polski. Tam Jacek Pasiński buduje ten zespół na, mam wrażenie, na lata. Natomiast Piła zwróciła się w kierunku zawodniczek bardziej doświadczonych, mających na celu utrzymać ten zespół w lidze. To są też różne cele zupełnie. Kalisz będzie próbował walczyć o wysokie cele. Dla Piły jednak ważnym elementem było utrzymanie tego statusu najwyższej ligi. I myślę, że na tym będą się skupiać. Także ja myślę, że na razie pozytywnie. Piła oczywiście musi walczyć w każdym meczu. Kalisz musi wygrywać ze słabszymi i walczyć z lepszymi. No, także miejmy nadzieję, że uda nam się oba zespoły oglądać jak najdłużej w tej ekstraklasie.
Wróćmy jeszcze na chwilę do ekipy kaliskiej, no bo tam zrobiła się też taka piramidka niesamowita. Właściwie to multimedalistki, zatrzymując się oczywiście przy żeńskiej siatkówce, mistrzostwa krajów w kategoriach młodzieżowych. To jest słuszny model?
Szczerze mówiąc, nie wiem, ponieważ to jest bardzo specyficzny model polegający na korzystaniu z usług jednego agenta, posiadającego dość dużą albo znaczną liczbę młodych zawodniczek i kumulowaniu ich w jednym zespole. Nie wiem, bo przy tym modelu oczywiście możemy znaleźć 6 czy 12 zawodniczek utytułowanych, ale możemy równocześnie stracić 50. Więc myślę, że dla Kalisza to jest to dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy dobre to rozwiązanie dla polskiej siatkówki. I dlatego są multimedalistki, ponieważ są zgrupowane w jednym miejscu, one są zgrywane, one są bardzo często ściągane ze szkoły mistrzostwa sportowego, grają od dłuższego czasu razem, no i stanowią siłę oczywiście, tylko ja ciągle się zastanawiam, czy zależy nam na tym, żeby wygrywać i ogrywać juniorki, czy przygotowywać je do dalszego grania w seniorkach, bo to jednak jest ważne. Tak naprawdę po paru latach w seniorkach nikt już nie pamięta, o co chodziło w tych juniorkach, kto co wygrał, a mamy dziewczyny w większości nieprzygotowane do ligi na tym poziomie, do grania na tym poziomie.
Od czasu do czasu można cię spotkać także na pierwszoligowych widowiskach, chociażby w poznańskiej hali Citizen, no bo tutaj masz chyba najbliżej. Jakie jest twoje zdanie na temat drużyny, która od paru sezonów tak naprawdę zgłasza aspiracje do tego, by powalczyć o awans do ekstraklasy żeńskiej siatkówki, ale tego decydującego kroku wykonać jakoś nie może. Myślę oczywiście o Enei Energetyku Poznań. Twoje spojrzenie?
Myślę, że pierwsza liga to jest bardzo trudny twór w ostatnich latach, ponieważ bardzo trudno dostać się do ekstraklasy. W tym roku będzie to tylko jeden zespół, który będzie awansował. Jest jednak bardzo wyrównany poziom. 8-9 zespołów walczących o to samo. Te wyniki także ze względu na koronawirusa są bardzo dziwne. Mecze dogrywane. To nie jest prosto ułożyć taki zespół, który będzie w stanie rywalizować. No oczywiście, no wszystko zaczyna się od sponsora i od pieniędzy, od dość szerokiej ławki, no bo tych meczów jest dużo, tych zespołów jest 12. Tak jak mówię, czasami zawodniczki potrafią 2 tygodnie zagrać 5 meczów, więc trzeba mieć szeroką ławkę. No myślę, że kilka zespołów będzie walczyło. Enea jak zwykle pewnie ma szansę. Ta liga jest też bardzo specyficzna, ponieważ nie zawsze wygrywa najlepszy, a najlepiej zgrany. No tu jest kilka zawodniczek, które mają doświadczenie na tym poziomie rozgrywek i myślę, że jest szansa. No co roku jest szansa, ale tak jak powiedziałem, jest 8 czy 9 zespołów, które będzie walczyć i każdy ma te same szanse w tym momencie.
Też króciuteńkie pytanie na koniec. Chętnie zobaczyłbyś poznańską drużynę w ekstraklasie siatkarek?
Bardzo, raz na 2 tygodnie. Nie jeździłbym do pracy do innego miasta, tylko siedział w Poznaniu na mecz.
Na razie jednak w Wielkopolsce mamy tylko 2 drużyny w Tauron Lidze Kobiet, to MKS Kalisz i Enea PTPS Piła. Pilanki w ten weekend grać nie będą, bowiem ich spotkanie z Pałacem Bydgoszcz ze względów covidowych zostało przełożone. Z kolei Kaliszanki jutro wybiorą się do Bielska Białej na mecz z miejscowym BKS-em. W ten weekend zresztą w Tauron Lidze Kobiet odbyło się tylko jedno spotkanie. Radomka Radom po tiebreaku pokonała Chemika Police.
Teraz wspomniane już także w rozmowie z Jakubem Dolatą pierwszej lidze żeńskiej siatkówki. 11. kolejka spotkań zaplanowana na ten weekend. Siatkarki Enei Energetyka Poznań w tej 11. kolejce przegrały wyjazdowy mecz w Krośnie z tamtejszymi Karpatami 0-3. Pierwszą partię przegrały podopieczne Marcina Patyka 27-29, no a później już wyraźniej 19-25 i 22-25. Skoro już poznanianki były na Podkarpaciu, to dzisiaj zaplanowano od 18:00 zaległy mecz 9. kolejki pierwszej ligi siatkarek w Mielcu. Z drużyną Stali grają energetyczki, no i na razie nie mamy dobrych informacji w tym spotkaniu. Prowadzenie w setach 2-1 Mielczanek. Pierwszy set wygrany przez Stal 25-18. Drugi set, co prawda, dla drużyny z Poznania 27-25, ale trzeci znowu dla Mielczanek 25-20. Teraz trwa partia numer 4. No i w tej partii numer 4 11-5 prowadzi drużyna mieleckiej Stali. W innych meczach, wracając do 11. kolejki, Wczoraj Mielczanki pokonały Solne Wieliczka 3-2. WSZ Tarnów wygrał z Sanpajdą Jarosław 3-2. Częstochowianka uległa Unii Opole 0-3, a siatkarki Nosiru Świty Nowy Dwór Mazowiecki pokonały SMS PZPS Sztyrk 3-0.
Druga Liga Kobiet, grupa pierwsza. Tutaj mamy kilka wielkopolskich zespołów. No i między innymi wczoraj w Kościanie odbyły się derby miejscowego UKZPS-u z UKS-em ZSMS-em Poznań. Przyjezdne z Poznania wygrały 3-1. Z kolei Energetyk Poznań, rezerwy tego zespołu, na wyjeździe pokonały SMS Police także 3-1. A Szamotanin Szamotuły przegrał u siebie z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 0-3. W pozostałych spotkaniach APS Rumnia uległa Wieżycy Stężyca 0-3 i podobny wynik Truso Elbląg z Sokołem Mogilno, także przyjezdne wygrały 3-0.
Grupa trzecia drugiej ligi siatkarek. Tutaj mamy jedną drużynę z Wielkopolski, rezerwy MKS-u Kalisz, które pokonały wczoraj łaskowie łaskę 3-1 w setach do 13, do 22, przegrana do 25 i w czwartym secie 25-20 dla Kaliszanek. W innych meczach tej grupy libero Aleksandrów Łódzki pokonał Chełmca Wałbrzych 3-2, NKTS Nysa zwyciężyła Sobieskiego Oława 3-0, Sokół Katowice pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 3-1, a rezerwy Wolleja Wrocław uległy Wolejowi Świdnica 1-3.
Rozgrywki panów, pierwsza liga i tutaj wielkopolski jedynak Krispol Września, który wczoraj niestety przegrał dość gładko na wyjeździe z AZS-em AGH Kraków 0-3 w setach do 17, 19 i 21. W pozostałych spotkaniach tej 13 kolejki Gwardia Wrocław wygrała z Mickiewiczem Kluczbork 3-0, Olimpia Sulęcin pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki także 3-0, Zaksa Strzelce Opolskie przegrała z BBTS-em Bielsko-Biała 1-3, Norwid Częstochowa pokonał MCKiS Jaworzno 3-1, a Bas Białystok uległ Lukowi Politechnice Lublin 0-3.
Druga liga męskiej siatkówki, oto rezultaty 11 kolejki. Notecie Czarnków przegrała z Eneo Energetykiem Poznań 1-3. Stoczniowiec Gdańsk pokonał SMS Police 3-0, Trefl Lemborg wygrał z Błyskawicą Szczecin także 3-1, SPS Konspol Słupca wygrał z SKS-em Gorzów Wielkopolski 3-0, a Orzeł Międzyrzecz zwyciężył Wilki Wilczyn 3-0.
Niespełna 18 minut pozostaje do godziny 20. Chwila muzycznego oddechu, a później mówić będziemy o piłce ręcznej.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
W środę zaległe spotkanie na wyjeździe drużyny Energii MKS-u Kalisz. Kaliszanie wygrali w Głogowie z tamtejszym Chrobrym 29-27, ale już dziś grają u siebie w Kalisz Arenie z Gwardią Opole. 24 minuta tego spotkania, no i niezbyt dobre informacje dla kibiców kaliskiej ekipy. Przegrywają bowiem podopieczni Tomasza Strząbały 12-15. W pozostałych spotkaniach, które już się zakończyły, Stal Mielec przegrała z Sandrą Spa Pogonią Szczecin 24-26, Azoty Puławy uległy Górnikowi Zabrze 20-21, a piotrkowianin Piotrków Trybunalski w podstawowym czasie gry zremisował ze Stalą Mielec 32-32, a mielczanie lepiej wykonywali rzuty karne. No i gratka dla wszystkich kibiców piłki ręcznej w Polsce. Trwają bowiem wielkie derby. Wisła Płockę podejmuje u siebie w Orlen Arenie Vive Kielce. No i jak na razie w 24 minucie przegrywa 8-11.
To oczywiście wieści z Superligi. PGNiG, piłkarze ręcznych teraz o pierwszej lidze. W grupie A mamy wielkopolską drużynę Nielbę Wągrowiec, która u siebie pokonała SMS ZPRP Kwidzyn 34-24. W innych meczach tej weekendowej kolejki Tytani Wejherowo przegrali z Warmią Olsztyn 28-29. Usar Kwidzyn pokonał SMS ZPRP Gdańsk 27-26, a Sokół Kościerzyna przegrał z SPR-em Żukowo 22-28.
Grupa B pierwszej ligi piłki ręcznej. Tutaj trzy wielkopolskie drużyny: MKS Astromal Leszno przegrał na wyjeździe z UKS-em Kąty Wrocławskie 18-19. Grunwald Poznań uległ u siebie Śląskowi Wrocław 26-29, a dziś Ostrowia Ostrów Wielkopolski wygrała wysoko z Borem Oborniki Śląskie 29-19. W pozostałych spotkaniach AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał z siódemką Miedzią Legnica 24-30, a Olimp Grodków uległ Szczypiorniakowi Gorzyce Wielkie 30-34.
Ten weekend to tylko dwa mecze pierwszej ligi piłkarek ręcznych. W Płocku drużyna SMS-u ZPRP pokonała MTS Kwidzyn 33-21. A my na koniec szczypiorniackiego bloku zapraszamy Państwa do poznańskiej hali przy ulicy Newtona, gdzie w spotkaniu pierwszej ligi wczoraj szczypiorniski inline AZS-u Poznań zagrały z drugą drużyną SMS ZPRP Płock.
37-29, inline AZS Poznań wygrywa z SMS-em Płock. Agata Wasia, zawodniczka poznańskiej drużyny. Mało powodów do radości było w tym sezonie. Wreszcie mogłyście się po meczu tak szczerze, uczciwie pocieszyć.
Tych trzech punktów potrzebowałyśmy jak tlenu. No na dzisiejsze spotkanie nie było innego scenariusza jak wyjście, zdobycie trzech punktów. Plan zrealizowaliśmy w 100%, z czego bardzo się cieszymy.
Do przerwy prowadzenie 6 bramkami.
Myślę, że za jakiś czas nikt nie będzie pamiętał, jak ta druga połowa przebiegła. W ostatecznym rozrachunku liczy się wynik końcowy, 3 punkty na naszym koncie. Teraz troszeczkę przerwy, odpoczynek. Mam nadzieję, że troszeczkę się zregenerujemy, nabierzemy mocy, ale oczywiście będziemy w tym okresie także trenować. Przygotujemy się do drugiej rundy i myślę, że poprawimy rezultat na drugą rundę.
Kamelia Chmielewska, trenerka poznańskiej drużyny.
Myślę, że druga runda będzie z większą ilością wygranych. Tak naprawdę pierwsza runda, mamy ciężką grupę, też się musimy dograć. Na szczęście dzisiaj mecz wyszedł, bardzo nas to cieszy, teraz będzie chwilę przerwy i tak naprawdę z zdwojoną mocą musimy wejść w drugą rundę i pokazać, jak potrafimy grać do końca.
Do przerwy prowadzenie 6 bramkami, drugiej połowie ciśnienie troszeczkę spadło.
Tak, tutaj też powiem szczerze, że w pewnym momencie też dużo piłek straconych było gdzieś tam, gdzie wynik mógłby być nawet lepszy. Natomiast mnie najbardziej cieszy to, że dziewczyny wracały do obrony dzisiaj konsekwentnie przez cały mecz. Mimo tego, że nie mamy dużo zmian, to jednak wytrzymały te 60 minut dużego biegania, bo Płock jednak dużo biega i tutaj wytrzymałyśmy to tempo i z tego się na pewno cieszę.
Przerzedzony ten skład. Nie miała pani dziś za wiele zawodniczek w rotacji.
Tak, nie mamy szerokiej ławki, ale to jest wystarczające.
Przed wami teraz przerwa, bo to był mecz już rozegrany awansem z rundy rewanżowej.
Teraz pierwsze co to wypocząć, bo dziewczyny też są zmęczone. Gdzieś tutaj też jest taka pogoda nie inna i gdzieś ta przeziemienia się też łapie. Zaczniemy mocno przygotowania i wejdziemy w drugą rundę, mam nadzieję, dwa razy silniejsze. Mamy parę zawodniczek nowych, po prostu tutaj to zgranie, wejście, miałyśmy dość długą przerwę od marca, tak, więc dziewczyny też musiały do pewnych rzeczy dojść treningowo i tak naprawdę zmotywować się, bo mamy ciężką grupę i tutaj też nie jest łatwo w tej grupie.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Poczekamy na emocje ligowe na żużlu dopiero do kwietnia 2021 roku. Oczywiście będziemy patrzeć, jak poradzą sobie mistrzowie Polski, FOGO Unia Leszno w Ekstralidze. Pierwszoligowcy to oczywiście drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego i z Gniezna. Ciekawie też na drugim froncie.
Tam oprócz rawickich niedźwiadków także poznańskie Skorpiony, których odwiedziliśmy na Golęcinie.
Sezon 2020. Prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla Popularnych Skorpionów z Golęcina, pan Arkadiusz Ładziński. Panie prezesie, sezon nieprawdopodobny, sezon pandemiczny. Już zdążył pan sobie to jakoś poukładać. do pewnego stopnia też podsumować?
Tak, no przede wszystkim był to bardzo trudny sezon, bardzo szybki, bo długo nie wiedzieliśmy, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy, więc ten sezon był bardzo taki, można powiedzieć, dwa miesiące objechaliśmy cały sezon, więc było bardzo ciężko, aczkolwiek wydaje mi się, że to trzecie miejsce, które zajęliśmy, to było naprawdę dobre.
Jeżeli chodzi o drużynę Skorpionów, na początku tego sezonu 2020 nastąpiła też zmiana trenera. Odszedł Tomasz Bajerski, przyszedł Piotr Paluch. Takie zacieśnienie współpracy także z ekipą Gorzowskiej Stali. Ten temat wypalił?
Tak, ten temat wypalił. Piotr Paluch będzie także trenerem w kolejnym sezonie. Ta współpraca z Gorzowem trwa i trwać będzie, więc my jesteśmy z niej zadowoleni. Mieliśmy więcej planów na sezon 2020. Pewne plany takie marketingowe musieliśmy sobie odpuścić, ale ten projekt nie jest brany na jeden sezon, na dwa, tylko na kilka lat. Tak zaplanowaliśmy sobie 3, 4, 5 lat takiej współpracy, więc myślę, że to będzie przynosiło efekty także w kolejnych sezonach.
Jeżeli chodzi o ten miniony już sezon, to kibice nie zdążyli się specjalnie Speedwayem nacieszyć na goleńcińskim stadionie, a też sporo się o nim mówiło, chociażby w kontekście skrócenia toru. Było to widoczne podczas tej ligowej rywalizacji?
Tak, było widoczne, może w tych pierwszych meczach nie, ale już bliżej połowy sezonu i bliżej końca było to widać, a kibice się nie nacieszyli, bo też ze względu na pandemię ich było bardzo, bardzo mało.
Panie prezesie, dołączyły także do ligowej rywalizacji drużyna Żużlowców z Wittstock z Niemiec. To uatrakcyjniło tę walkę w polskiej drugiej lidze?
Tak, na pewno uatrakcyjniło, ponieważ drużyna z Niemiec to trochę inna drużyna. Oczywiście nie była ona jeszcze w tym sezonie tak mocna, ale myślę, że z biegiem czasu ona też będzie, to były jej pierwsze kroki. Zresztą ten pierwszy mecz też był takim falstartem, jeśli chodzi nawet o Poznań, tak, gdzie wygraliśmy to walkowerem ze względu na brak licencji, ale już teraz mają to wszystko poukładane i na pewno będą z roku na rok coraz silniejsi.
Na pewno miał pan okazję rozmawiać się z trenerem Piotrem Paluchem. Ja też pana postaram się namówić, jeszcze zamykając troszkę ten rok 2020 w poznańskim Żużlu, na takie indywidualne oceny. Kto pana najbardziej zachwycił, kto najbardziej pana rozczarował, jeśli chodzi o zawodników drużyny Skorpionów?
Przede wszystkim nie było rozczarowań. Wydaje mi się, że drużyna, i tak też z Piotrem rozmawialiśmy, podsumowując sobie sezon, drużyna pojechała na miarę swoich możliwości. Wiadomo, no, drużyna z Krosna była poza zasięgiem, ale tak to wszędzie nasi zawodnicy dawali radę. Podobał mi się na pewno Robert Chmiel, który do nas przyszedł jako gość. Fajnie jechał Kevin Wolbert, chociaż miał też tam jakieś tam wpadki, ale to wiadomo, to jest Żużel, tu ze względu na ten krótki sezon zawodnicy mieli utrudnioną kwestię sprzętową. Tak naprawdę nie wszyscy ryzykowali, żeby zmienić sprzęt, bo zmiana sprzętu, mówię tu o zmianie silnika, dopasowanie ich i tak dalej, mogła powodować, żeby się nie załapali na kolejne mecze, więc tu po prostu była taka kwestia, że każdy jechał na tym, co miał, i myślę, że trzeba ocenić dobrze tą drużynę. Oczywiście, jeżeli byśmy gdzieś tam szukali, to na przykład Skupień miał początek gorszy, końcówkę już miał lepszą. To jest też ta kwestia, że zawodnikom, to są młodzi zawodnicy, ja mówię o Robercie Chmielu i Skupieniu, to są młodzi zawodnicy, którzy po prostu potrzebują dużo jazdy, a w tym sezonie tej jazdy nie było za dużo, więc wiadomo, że ta forma była taka trochę sinusoidalna, ale tak czy inaczej drużyna dała radę, trzecie miejsce to jest świetny według mnie wynik, jeśli chodzi o ten skład, jaki mieliśmy i tą moc innych drużyn.
Rozmawiamy w okresie przedświątecznym, a więc to też będzie pora prezentów, możliwych pewnie do zakupienia w internecie. Wiem, że wy myślicie już także o sezonie 2021 i być może niektórzy chcą pod choinką znaleźć karnety na kolejne mecze PSŻ-u na goleńcińskim torze. Już to podobno można robić.
Tak, sprzedajemy już karnety wirtualnie poprzez nasz sklep internetowy. Te karnety będziemy wysyłali na przełomie marca i kwietnia. W połowie grudnia będzie już kalendarz rozgrywek, więc już będzie łatwiej kupić, ale tak czy inaczej ja zapraszam, bo przede wszystkim ustaliliśmy taką ilość karnetów, że obojętnie jakie będą obostrzenia, ja tu mówię o obostrzeniach powiedzmy tych 25%, to karnetowicze mają zapewnione wejście na każdy mecz.
Trudny rok za żużlowcami, zresztą jak za wszystkimi sportowcami, a skoro finisz roku, no to czas podsumowań, czas także tradycyjnych plebiscytów. Ten wielkopolski rusza już jutro.
Jeżeli chodzi o takie sportowe zabawy po tym pandemicznym roku 2020, no to kibice będą mieli sporą zagwozdkę. Co na to ci, którzy organizują plebiscyty najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski? Jak to będzie wyglądało w 2020 roku, właściwie za 2020 rok? Też stały komisarz plebiscytów w Głosie Wielkopolskim, redaktor Radosław Patroniak. Co tym razem postanowiliście?
Rok jest wyjątkowy, bo pandemiczny, ale tradycja to rzecz święta, więc 63. edycja plebiscytu na najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski już za chwilę startuje na naszych łamach. Jest jedna poważna zmiana, mianowicie tym razem wytypowaliśmy 25 kandydatów do tytułu sportowca roku. Chcemy ułatwić zadanie kibicom, bo uważamy, że jednak wiele imprez się nie odbyło, niektóre dyscypliny nie miały możliwości rywalizować na arenach międzynarodowych. Więc taka decyzja, że tym razem nie ma jakby wolnej ręki czytelników, kibiców. Podpowiadamy im i dajemy im taką ściągę, żeby łatwiej było wytypować tą złotą dziesiątkę.
Nie będziemy całej 25 przypominać, bo to wszystko okaże się w tym papierowym wydaniu Głosu Wielkopolskiego jutro, czyli poniedziałek 14 grudnia. Ale gdybyś kilka nazwisk mógł jednak rzucić?
W tym gronie kandydatów będzie więcej piłkarzy niż zwykle. Awans warty, dobre występy Lecha i awans do fazy grupowej Ligi Europy zrobiły swoje. Na pewno znajdzie się na tej liście Jakub Moder, Łukasz Trałka czy Jakub Kamiński. No będą też przedstawiciele innych dyscyplin. No, na pewno nie można zapominać o żużlowcach w ogólnie Leszno, którzy po raz czwarty z rzędu zdobyli tytuł drużynowego mistrza Polski i od żużlowców też się zarali na tej liście.
Jeszcze dopytam o trenerów, bo to też stała jakby pozycja, jeśli chodzi o tych głównych laureatów plebiscytu Głosu Wielkopolskiego. Do tej pory takim rekordzistą ostatnio seryjnie, podobno jak jego podopieczni, był Piotr Baron na waszym balu sportowca. W tym roku też jakąś listę przedstawiacie?
Z trenerami wszystko zostaje po staremu, czyli nie podpowiadamy czytelnikom, kogo mają głosować. No, trzeba też pamiętać, że tym laureatem jest zawsze tylko jeden, ten najlepszy trener. No nie ma co ukrywać, że nie wiem, czy nawet nie większym faworytem niż w przeszłości jest właśnie wspomniany Piotr Baron, no bo ta konkurencja sportowa wśród trenerów też była mniejsza w związku z tym, że wiele imprez się nie odbyło i też takie wyliczenie zrobiłem, że z 5 laureatów z poprzedniego roku praktycznie na arenie międzynarodowej 5 nie zaistniało i nie mieli możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami, nie tylko ze względów pandemicznych, ale także decydowały o tym kontuzje i wykluczenie na jakiś czas z rywalizacji sportowej.
To ja podkręcę trochę tę trenerską atmosferę, bo słyszałem o tej porej liczby kibiców, że może być fajne ściganie takie plebiscytowe dwóch Piotrów. Piotra Tworka za ten awans po ćwierćfinale z piłkarzami warty i za karetę mistrzowską trenera Piotra Barona.
Być może
tak być?
Być może tak, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że Warta zdobyła awans, no, ale z poziomu jakby pierwszej ligi. Oczywiście to jest też kwestia popularności tych dyscyplin i klubów, tak, i ich tradycji. Może to mieć jakieś przełożenie na głosy, ale myślę, że jednak faworytem nawet w konfrontacji z tak dużym osiągnięciem jak awans po 25 latach do ekstraklasy będzie trener żużlowców.
Radek, muszę cię o to zapytać, bo wiem, że też zawsze całe serce wkładałeś w organizację wielkiego balu sportowca. Wirtualnie będzie zorganizowany?
Nie jest to przesądzone. Pracujemy, można powiedzieć, nad koncepcją zakończenia imprezy. Jedno jest pewne. Chcemy, żeby wręczanie nagród, uhonorowanie sportowców odbyło się w bardzo uroczysty sposób, ale wiadomo, że musi się odbyć w takich warunkach, na jakie będzie pozwalał reżim sanitarny i dlatego też nie jestem w stanie w tej chwili podać, w jakim terminie się odbędzie wręczenie nagród.
Ale najważniejsze, że plebiscyt dla najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski startuje dokładnie jutro. Nasi koledzy z Głosu Wielkopolskiego zaczynają tę zawsze sympatyczną zabawę, choć rzeczywiście rok był wyjątkowy. Zanim przypomnienie najważniejszych informacji z sportowej niedzieli, informacja z Mielca z zaległego meczu pierwszej ligi siatkarek. W secie czwartym poznanianki 24-20 prowadzą ze Stalą Mielec i być może za chwileczkę dojdzie do tiebreaka, bo po trzech partiach to gospodynie prowadziły 2-1.
I jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Kaliszu. Tam mecz PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych i do przerwy Energa MKS Kalisz przegrywa z Gwardią Opole 14-18.
To przypomnijmy jeszcze, co działo się na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy dzisiaj.
Piłkarze Lecha Poznań tylko zremisowali w Mielcu z tamtejszą Stalą 1-1 w meczu 13 kolejki. Na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Andrzeja Prokicz, a wyrównał w 87 minucie Pedro Tiba. Zakończyło się spotkanie w Bełchatowie, tam Raków Częstochowa wygrał z Jagiellonią Białystok 3-2. W drugiej lidze KKS Kalisz wygrał u siebie ze Zniczem Pruszków 1-0. Polscy skoczkowie narciarscy w składzie Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch zdobyli w Planicy brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach. Wygrali Norwegowie przed Niemcami. Z kolei polscy saneczkarze w składzie Klaudia Domoracka, Mateusz Sochowicz oraz duet Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli trzecie miejsce w rywalizacji sztafet ostatniego dnia zawodów Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. I jeszcze informacja ligowa. Koszykarki Enei AZS-u Poznań wygrały u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 93-73 w meczu Energa Basket Ligi Kobiet.
A siatkarki Enei Energetyka wygrały tego czwartego seta w Mielcu ze Stalą 25-21 i tam będzie jeszcze tiebreak. Jutro pierwsze spotkanie ze sportem na antenie Radia Poznań o 7.05 wieczorem, 19.05, 22.05. O transmisjach Państwu mówiłem. Spotykamy się w środę, w czwartek na antenie MC Radia i w sobotę ponownie mecz Lecha z Wisłą Kraków na antenie Radia Poznań. A dzisiaj do usłyszenia mówią Państwu realizujący audycję w sportowym rytmie Jarek Pakczyński oraz ci, którzy program przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.